Rozdział 8. Najwznioślejsze kazanie wszystkich czasów. Przed laty, gdy miałem kilkanaście lat, wkrótce po moim nawróceniu, uczęszczałem na godziny biblijne w zborze prezbiteriańskim Charmelsa w Toronto. Podczas jednego z zebrań zdarzyło mi się słyszeć dyskusję grona mężczyzn nad osobą nowego pastora, który właśnie objął zbór świętego Marka przy ulicy Królewskiej. Mówili oni o licznych tłumach, jakie gromadził ten kaznodzieja i o jego działalności ewangelizacyjnej. Jak się dowiedziałem, pastorem tym był wielebny J.T. Morrow, sportowiec, który zebrał wiele oznaczeń jako biegacz. Słowa te przykuły natychmiast moją uwagę. Odezwało się coś w moim młodym sercu i powiedziałem sobie, że nie mogę tracić czasu, lecz jak najrychlej muszę słyszeć sam kazanie tego pastora. W niedzielę wieczorem znalazłem się w zborze świętego Marka. Wnętrze zboru zapełniło się gwałtownie. Panowało wielkie podniecenie, odczuwało się je w całej panującej tu atmosferze. Wkrótce zbór zapełnił się do ostatnich granic. Pastor Morrow zjawił się i wtedy zobaczyłem, że miał długie włosy opadające mu na ramiona. Na twarzy miał uśmiech. Patrząc na niego, zdawałem sobie sprawę, że widzę człowieka, który może dokonać wielkich rzeczy dla chwały Bożej. Śpiew brzmiał żywo i donośnie. Śpiewano stare hymny ewangelizacyjne. Pastor Morrow nadawał tempo, panował nad tym śpiewem. Nabożeństwo było jakieś rozjaśnione i jak najbardziej atrakcyjne. Serce moje było poruszone, lecz najbaczniejszą uwagę skupiłem na kazaniu. Pastor Morrow wybrał jako swój tekst Jeremiasza, rozdział 8, 20. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. Po tych słowach błagalnym głosem wezwał zebranych, aby się zdecydowali pójść za Jezusem. Nigdy nie zapomnę tego wezwania. I chociaż wiele, wiele lat minęło od tego momentu, wciąż mam go w pamięci. Serce moje było pełne bólu, a oczy utkwiłem w przemawiającym. Głos pastora Morrow był czuły i zapraszający. Zgromadzeni siedzieli pogrążeni w ciszy i łowili z uwagą każde słowo. Kaznodzieja powtarzał parokrotnie swój tekst. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie zbawieni. Słowa te wytwarzały atmosferę, której nigdy nie zapomnę. Słuchałem tego męża, tak wyjątkowego w swej powadze, męża, który czuł każde słowo, jakie wypowiadał. Mówił jak śmiertelnik do śmiertelników, wylewając swoją duszę przed nimi, prosząc, nalegając, błagając. Nie wiedział zapewne pastor Morrow, że jego następca, 18-letni wtedy młodzieniec, słuchał go tego wieczora. Każde słowo pastora poruszało mną do głębi jak nigdy przedtem. Oto poznałem człowieka, za którym mogłem pójść i który mógł mnie prowadzić tam, gdzie pragnąłem dojść i którego świadectwo było dla mnie natchnieniem. Wiele lat minęło od tego cudownego wieczora, a jednak wciąż słyszę ów błagalny głos kaznodziei, który już dawno osiągnął swoją nagrodę. Słyszę słowa: przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. To było najpotężniejsze kazanie, drodzy przyjaciele, jakie kiedykolwiek słyszałem. Jest pewien hymn, który słyszałem, gdy byłem całkiem młody. Śpiewano go w czasach Moody'ego na zebraniach ewangelizacyjnych. Znajduje się też on w wielu śpiewnikach współczesnych. Zakończenie tego hymnu brzmi: gdy żniwo przeminie, gdy skończy się lato, już Jezus nie wezwie nikogo. Ta pieśń ewangeliczna wciąż brzmi w mojej pamięci, chociaż minęło ćwierć wieku, gdym ją słyszał wykonywaną przez zbór. Ten hymn doprowadził wiele dusz do Chrystusa. Jest to hymn przestrogi i napomnienia. Mówi on o żniwach i ostrzega, że przyjdzie dzień, kiedy żniwo się skończy i lato dobiegnie kresu. Przekonywa ten hymn o zbliżającej się wieczności i ostrzega przed odwlekaniem decyzji. A oto cztery sprawy, które pragnę wyłożyć w związku ze żniwem, a każda z nich ma wielkie znaczenie. Pozwólcie, że będę teraz o nich mówił. Pierwsza. Nie zawsze jest czas żniwa. Jako chłopiec przebywałem w miejscowości Embro. Widywałem wtedy pociągi pełne żniwiarzy udających się do zachodnich prowincji kanadyjskich. Było to każdego roku dokładnie o tym samym czasie i zawsze to sprawiało na mnie wielkie wrażenie. Wszystko to trwało parę tygodni, ale wywoływało wielkie podniecenie. Specjalne pociągi żniwne zatrzymywały się na naszej stacji dzień po dniu i setki żniwiarzy wsiadało do nich. Mówiono, że jadą oni do Manitoby, Saskatchewan i Alberty, ażeby pracować przy zbiorach żyta, które właśnie dojrzewało do żniw. Mówiono też, że gdyby ci pracownicy nie jechali natychmiast, to zbiory byłyby stracone. Dlaczego był taki pośpiech? Dlaczego nie mogli ci ludzie jechać w innym czasie? Dlaczego żniwa przypadały na jeden i ten sam okres roku? Gdyby ci ludzie nie spieszyli na zachód i gdyby spóźnili się do żniw, to zbiory byłyby stracone na zawsze. Dlatego nie było czasu do stracenia. Trzeba było trzymać się zasady teraz albo nigdy. Przyjaciele, to samo dotyczy wielkich żniw duchowych. Trzeba także zbierać plon życia duchowego. Nadchodzi taka pora, kiedy Duch Boży działa w jakiejś społeczności, kiedy głosi się Ewangelię, kiedy dusze dostępują zbawienia, kiedy Duch Święty uświadamia ludzi, że potrzebują Chrystusa. Są czasy nadzwyczajnego nawiedzenia, kiedy ludzie podejmują decyzje i stracić taką sposobność oznaczałoby popadnięcie w ryzyko zguby i to zguby na wieki. Poprzez wszystkie stulecia historii Bóg dawał takie okresy. Był taki szczególny czas nawiedzenia za dni Noego. Przypominacie sobie, że Noe ostrzegał ludzi przez 120 lat i mówił, że nadejdzie potop. Mąż ten napominał ludzi, aby uciekali przed gniewem Bożym. Ale oni zlekceważyli jego przestrogi. Nie zważali oni na jego napominania. Nigdy zresztą nie widzieli deszczu. Nie mogli sobie wyobrazić tego rodzaju sądu. Śmieli się przeto i drwili. Ale Noe nie ustawał w głoszeniu przestróg i budowaniu korabia, podczas gdy rzesze ludzkie, nie wyłączając cieśli pracujących na rozkaz Noego, nie zważały na ostrzeżenia i wyśmiewali się z jego słów. Ludzie żyli w grzechu. Grzechy sprawiły, że odwrócili się od Boga. Niemoralność, zepsucie, gwałty i brutalność były cechą charakterystyczną ich cywilizacji. Te rzeczy zaś nigdy nie podobały się Bogu. Lecz mimo straszliwego zepsucia i gwałtów, Bóg dał im sposobność, ażeby pokutowali. Nagle nadszedł zapowiedziany dzień sądu. Padał deszcz i wody podnosiły się coraz wyżej. Wreszcie wierzchołki gór zostały zatopione. Noe i jego rodzina byli bezpieczni w arce. Drzwi arki były zamknięte. Wszyscy, którzy pozostali na zewnątrz arki, zostali pochłonięci przez falę potopu. Ale oto inny dzień nawiedzenia. Było to w czasach istnienia państwa judzkiego i państwa izraelskiego. Bóg posyłał wciąż swoich proroków. Ludzie byli ostrzegani i mieli sposobność, aby się opamiętać. Nie przyszło to nagle. Przez parę pokoleń posyłał Bóg swe sługi, ażeby ostrzegali ludzi, że przyjdzie czas niewoli, ale oni nie zważali na to. Trwali oni w grzechu i w buncie względem Boga, ignorowali proroków Bożych i ich ostrzeżenia. Na koniec przyszedł sąd. Samaria, stolica państwa izraelskiego, została podbita. Później upadła Jeruzalem. i lud został uprowadzony w niewolę. Głód szerzył się w miastach, niewiasty zjadały swoje dzieci, krew płynęła strumieniem. Sąd był zaiste straszliwy. Czas żniw minął. Był też inny dzień nawiedzenia, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. On również ostrzegał przed nadchodzącym sądem, ale ludzie byli głusi na Jego słowa. O Jeruzalem, Jeruzalem, wołał Jezus, które zabijasz proroki i kamionujesz tych, którzy są do Ciebie posłani. Ileż razy chciałem zgromadzić Twe dzieci jako kokosz kurczęta pod skrzydłami swymi, lecz nie chcieliście. Oto Wam dom Wasz pusty zostanie. Mateusz 23:37-38. W roku 70 po narodzeniu Chrystusa nadszedł czas sądu. I jakże straszny był on. Jakież cierpienie, jakiż ucisk, jakież udręczenie serc. Ulice miasta spłynęły krwią. Tysiące krzyżów stały przy drogach i wyglądały wedle słów Józefa Flawiusza jak las, a na każdym krzyżu wisiał skazaniec. W mieście szerzyło się ludożerstwo. A potem przyszło rozproszenie ludu po całym świecie i to rozproszenie trwa aż dotąd. A wszystko to stało się dlatego, że ludzie nie poznali Bożego Dnia Nawiedzenia i nie nawrócili się ze swych grzechów. Jeszcze raz minęło żniwo i zakończyło się lato, a oni nie zostali wybawieni. O, jakież to nieszczęście! My również przeżyliśmy czas nawiedzenia. Nigdy w historii nie zwiastowano Ewangelii tyle, co w naszym pokoleniu. Pomyślcie o ewangelizacji w ostatnim stuleciu lub sięgnijcie myślą jeszcze dalej wstecz. Anglia była na drodze do ruiny duchowej, gdy Bóg zesłał Jana Wesleya, Jerzego Whitefielda i Karola Wesleya, aby zwiastowali Ewangelię. To było nawiedzenie największe od czasów apostolskich i nic podobnego nie było ani przedtem, ani potem. Ewangeliści Wesleya poszli na cały świat nie jako pastorzy, lecz jako płomienni budziciele, ażeby głosić Ewangelię i zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa. Metodyzm został użyty przez Boga jako ostrzeżenie ludzkości i jako wezwanie do nawrócenia. Później mieliśmy Finneya i Moody'ego w Ameryce. Za ich czasów Bóg dał przebudzenie i ewangelizację, jakiej nigdy przedtem nie było w Ameryce. Setki tysięcy dostąpiło zbawienia, ale wielu nawet w takich warunkach odrzuciło zmiłowanie Boże, zignorowawszy Jego nawiedzenie. Potem Bóg posłał Spurgeona, Sandeya, Toreya, Gypsy Smitha i oni też napominali ludzi, wskazując na konieczność pokuty i wzywali tłumy do nawrócenia się i do przyjęcia Chrystusa. To był również dzień nawiedzenia, w którym Bóg przemawiał do ginących ludzi, ale nawet i wtedy niezliczone tysiące pozostały nieczułe na Jego wezwanie. A dziś, w ostatnich dniach, mamy Billy Grahama, który nawołuje naród do uporządkowania swego stosunku do Boga, ostrzegając, że trzeba będzie stanąć przed Jego sądem. Bóg nigdy nie pozostał bez świadków, a zawsze przed sądem ofiarowywał swoje zmiłowanie. Jedno i drugie jednocześnie zajść nie może. Jeśli, mój przyjacielu, nie przyjmiesz miłosierdzia Bożego w tym dniu nawiedzenia, to będziesz musiał stanąć przed Jego sądem. Bez Boga nie może być żniw. Chcę podkreślić, że człowiek niewiele może uczynić dla wzrostu. Człowiek może siać, polewać, ale tylko Bóg wzrost daje. Są tacy, którzy głoszą kazania i nauczają. Tacy, którzy napominają, tacy, którzy proszą i zapraszają. Są wreszcie tacy, którzy czynią wszystko, co można uczynić, aby nakłonić człowieka do pojednania z Bogiem. Ale gdy człowiek uczyni już wszystko, Bożą sprawą pozostaje, aby dać wzrost. Bo tylko Bóg zbawia ludzi. Czy pamiętacie słowa Pana Jezusa zapisane u świętego Jana 6:44? Pan powiedział: nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. Przyjacielu, to jest jedno z najpoważniejszych twierdzeń, jakie znajdujemy w Słowie Bożym. Myślisz, że możesz być zbawiony kiedykolwiek zechcesz. Zdaje ci się, że możesz przyjąć Chrystusa wówczas, kiedy będziesz gotów. Pragnę powiedzieć, że nic takiego nie możesz uczynić. Musisz bowiem przyjąć Jezusa Chrystusa, póki trwa dzień nawiedzenia, póki Duch Święty działa w twoim sercu. A teraz pytam, czy kiedykolwiek odczuwałeś dotknięcie Ducha Świętego? Czy Bóg pociągnął cię do siebie? Czy odczuwałeś kiedykolwiek w swym sercu pragnienie przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela? Czy był czas, że chciałeś być zbawiony i gdy tęskniłeś za odrodzeniem duchowym? Czy kiedykolwiek troszczyłeś się o zbawienie swej duszy? Czy wiesz cokolwiek o przekonywującej mocy Ducha Świętego? Przyjacielu, jeśli miałeś takie doznania, to jesteś świadom, że głos Boży zwracał się do ciebie. Duch Święty nakłaniał cię, byś się nawrócił i był zbawiony. Był czas, że powinieneś był podjąć decyzję. Może teraz serce twoje jest zatwardziałe, zimne i obojętne. Może teraz nie pragniesz być nawróconym. Być może, że przekonanie twe ustało. Duch Święty opuścił cię i Bóg się odwrócił od ciebie. Nie dlatego, żeby Bóg tego chciał. Bóg nigdy bowiem nie opuszcza ludzi, dopóki go oni nie opuszczają. Lecz jeśli trwałeś w uporze wobec działania Ducha Świętego i jeśli opierałeś się, by nie być pojednanym z Bogiem, to być może, że pragnienie minęło. Ilekroć odmówiłeś, tyle razy następna sposobność stawała się trudniejsza. Ilekroć mówisz nie, tym trudniej będzie ci powiedzieć tak. Powiadam, że jest czas, w którym Duch Boży nawiedza cię, kiedy następuje poruszenie Ducha Świętego, kiedy Bóg pociąga cię do siebie i kiedy jesteś pewny Jego zaproszenia. Tylko On może zbawić twą duszę. I dopóki nie uczyni tego, to nie będziesz mógł być zbawiony, ponieważ bez Boga nie może być żniwa. Dlatego dziś, jeśli byście Jego głos słyszeli, nie zatwardzajcie serc swoich. Hebrajczyków 4:7. Nie myśl, że będziesz mógł na zbawienie zapracować. Nie wyobrażaj sobie, że ludzie mogą wszcząć kampanię ewangelizacyjną, przygotować mówców i śpiewaków, zrobić ogłoszenia, a następnie rozkazać Bogu, aby był obecny i aby działał. Tylko gdy Bóg odpowie na modlitwy swego ludu, nastąpi poruszenie Ducha Jego. I tylko tam, gdzie jest to tchnienie Jego Ducha, dusze ludzkie mogą być zbawione. Tego nie można lekceważyć. Człowiek nie może przyjść do Boga, kiedy mu się spodoba. Musi on bowiem być pociągnięty przez Ducha Bożego. Jeśli, przyjacielu, zlekceważysz czas Jego nawiedzenia, to może się okazać, że nie będziesz mógł przyjść do Pana. Nalegam przeto na ciebie, abyś wybadał swe serce i zapytał sam siebie, czy Duch Święty oddziaływa na ciebie, czy nie. Czy pragniesz być zbawiony, czy nie? Czy troszczysz się o zbawienie swej duszy, czy nie? Czy Bóg pociąga cię do siebie, czy nie? Ponieważ, powtarzam, bez Boga nie może być żniw. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśliby go ojciec mój nie pociągnął do siebie. Trzecia. Plon zbiera się zawsze na początku żniw. Czy zdajecie sobie sprawę, że niewielu ludzi dostępuje zbawienia po 30 roku życia i że większość przeżywa ten moment, zanim ukończy 25 rok życia? Najwięcej jednak osób, doszedłem do tego, przeżywa swoje zbawienie mając lat kilkanaście do 20. A jak jest z tobą? Czy jesteś już po 30? Jeśli tak, to szanse twoje są wątłe. Gdy zboże dojrzeje, zbiera się je do spichrzów. Trzeba je zbierać z początku żniw. Gdy młodzi ludzie znajdują się na klepisku życia, wtedy Duch Boży spływa na nich w potędze. Jeśli wytrzymują tę próbę i okrzepną, nie poddawszy się działaniu Ducha, to później idzie to już bardziej opornie. Aż wreszcie, gdy nadejdzie wiek średni i starość, serce ich okazuje się nieczułe. Wtedy dopiero przekonują się, że należą do tych, którzy wprawdzie przyjmują Chrystusa, ale nie tłumnie, lecz w nikłym procencie. Możliwe, że stali się zatwardziali w grzechu, że ich nawyki okrzepły. We wczesnych latach życia ludzie ci mogliby łatwo zerwać z nimi, lecz gdy nić się splątała, niełatwo ją przerwać. Czy przypominasz sobie, kiedy zgrzeszyłeś po raz pierwszy i co się przydarzyło później? Po prostu przyzwyczaiłeś się do grzechu, nieprawdaż? Z początku było to dla ciebie straszne przeżycie. Niepokoiło cię sumienie, lecz nie chciałeś go słuchać. Potem brnąłeś coraz dalej i w końcu mogłeś grzeszyć niemal bez skrupułów. Jeśli nie zważasz na głos dzwonka alarmowego raz i drugi, to potem w ogóle nie będziesz go słyszał. Podobnie jest z grzechem. Z początku raz cię pochwyci, a potem zdobywa panowanie nad tobą. Sumienie staje się milczące, nie słychać już alarmu. Tak brniesz w grzech i lekceważysz Ducha Bożego. Gdy grzech raz owładnie tobą, to nie możesz go zaniechać. Stajesz się jego niewolnikiem, a on twoim władcą. Jeśli zaś uciszyłeś swoje sumienie i stłumiłeś działanie Ducha Świętego, to trwasz w buncie i im starszy się stajesz, tym trudniej jest ci cofnąć się i przyjąć Jezusa Chrystusa. No i cóż, przyjacielu, w jakim wieku jesteś? Czy jesteś jeszcze młody? Dlaczego zatem nie miałbyś przyjąć Jezusa Chrystusa, zanim będzie za późno? A może już przekroczyłeś 30, a nawet 40 rok życia? Strzeż się wtedy, bo twoje szanse są znikome i będą maleć z każdym rokiem. Nic dziwnego, że Bóg powiedział: oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. Czwarta. Żniwo zawsze ma swój koniec. Tak, żniwo mija i kończy się lato. Czy jesteś jednym z tych, o których się powie, że nie są zbawieni? Jakie to straszne! Czy wiesz, co dzieje się z ziarnem, które nie zostało zebrane? Pozostaje ono na polu i niszczeje. Czyż to ma być twoim losem? Czy masz być zgubiony? Czy musisz iść na zatracenie? Cóż za tragedia! Posłuchaj mnie, przyjacielu. Jeśli Duch Święty miałby już nie oddziaływać, to znaczy, że dla ciebie minął czas żniw. Jeśli skończyło się przebudzenie, a ty nadal nie jesteś zbawiony, to powtarzam, minął dla ciebie czas żniwa. Jeśli już nie troszczysz się o życie duchowe, jeśli stałeś się obojętny, to pamiętaj, skończyło się dla ciebie żniwo. Czy pamiętasz Słowo Boże, które mówi: nie będzie się duch mój wadził wiecznie z człowiekiem? Tak. Przyjdzie czas, kiedy Duch Boży przestanie się zmagać z człowiekiem, ponieważ był oporny na jego działanie. Obraziłeś świętego Ducha Bożego, albowiem mimo wszystkiego, co Bóg uczynił dla ciebie, nie przyszedłeś do niego. Minęło dla ciebie żniwo i skończyło się lato. A teraz?
teraz może już być za późno. Ale przyjacielu, nie musi być za późno. Jeśli przyjmiesz Chrystusa teraz, to nie będzie za późno. Lecz jeśli Go nie przyjmiesz, to pewnego dnia znajdziesz się pośród tych, którzy wołać będą: minęło żniwo i skończyło się lato, a myśmy niewybawieni. Przecież to nie musi być Twoim udziałem. Taki jednak będzie Twój los, jeśli będziesz postępował nadal tak jak obecnie. Człowiek, który na częste karanie zatwardza kark swój, nagle zniszczeje i nic nie wskóra. Przypowieści Salomona 29:1. A zatem przyjdź do Pana. Złóż wszelką ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16:31. Czy chcesz to uczynić? Uczyń to teraz. Rozdział 9. Największe ostrzeżenie wszystkich czasów. Jest 5 doniosłych faktów, którymi pragnę się zająć. Fakty te są tak ważne, że zignorowanie ich byłoby świadomym odrzuceniem największego ostrzeżenia wszystkich czasów i zlekceważeniem sygnałów ostrzegawczych, jakie są zawarte w prawdzie Bożej. Dlatego uważaj, bo chodzi tu o sprawy wieczne. Pierwsza. Nie wszyscy będą zbawieni. Nie ma powszechnego zbawienia. Jedni będą zbawieni, a inni zgubieni. Nie ulżą i nie oszukiwać. Dzień oddzielenia jednych od drugich nastąpi na pewno. Oddzielenia zboża od plew, dobrych od złych, owiec od kozłów. Każdy człowiek zostanie zaszeregowany do jednej lub drugiej grupy. Nie biorę pod uwagę tego, co mówią zwolennicy tezy o zbawieniu powszechnym. Takie jest bowiem uroczyste stwierdzenie w Piśmie Świętym, gdzie występuje ono niejednokrotnie. Nasuwa się pytanie, czy będziesz między zbawionymi, czy zgubionymi. Aby uwypuklić to twierdzenie, muszę odwołać się do przypowieści o pszenicy i konkolu i o niewodzie. Nie możemy dyskutować nad interpretacją tych przypowieści, bo sam Pan nam je objaśni. Pszenica, mówi on, symbolizuje dzieci Boże, a konkol dzieci szatana. Słudzy chcieli wyplenić konkol, a zostawić pszenicę, ale on powiedział: dopuśćcie obojgu wespół ruść, aż do żniwa. A czasu żniwa powiem żeńcom: zbierzcie wpierw konkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mego. Mateusz 13:30. Jak długo będą ruść razem? Aż do żniwa. Kiedy nastąpi żniwo? U schyłku wieków. Znaczy to, że aż do końca doczesności będzie pszenica i konkol. Będą dzieci Boże i dzieci szatańskie. Jeśli zaś wszyscy mieliby być zbawieni, to konkol musiałby zamienić się w pszenicę. Ale to nie nastąpi. Konkol zostanie konkolem. nie jest on przeznaczony na zbawienie, lecz będzie zebrany w snopy i spalony. To samo mówi przypowieść o niewodzie. W niewód zagarnia się i dobre, i złe ryby, a zatem są w morzu ryby złe. Ale to jest sieć królestwa, to jest kościół widzialny i w nim są także źli. Jak są złe ryby w niewodzie? Oddzielenie nie nastąpi wcześniej, aż u schyłku wieków. Wtedy dobrzy będą oddzieleni od złych, a więc nie wszyscy będą zbawieni. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią, i wrzucą je w piec ognisty. Wtedy sprawiedliwi lśnić będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Mateusz 13:41-43. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród dobrych. Mateusz 13:49. I będą zgromadzone przezeń wszystkie narody i odłączy je jednych od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów, a postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. I pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Mateusz 25:32-34, 41 i 46. Pan nasz mówi, że aniołowie oddzielą grzesznych od sprawiedliwych. On zaś ustawi swe owce po prawicy, a kozły po lewicy. Do jednych powie: pójdźcie błogosławieni, do drugich: odejdźcie przeklęci. A zatem jeśli nastąpi oddzielenie, to nie wszyscy będą zbawieni. Przeto raz jeszcze pytam: czy będziesz pomiędzy zbawionymi, czy zgubionymi? Druga. Większość będzie zgubiona. Przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wielu ich jest, którzy przez nią wchodzą. Wielu, a nie mała liczba. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Wielu jest zatem na szerokiej drodze, a mało na wąskiej. Mateusz 7:13-14. Lecz jakże może Bóg miłości, zawołacie, przeznaczyć większość na zatracenie? Na pewno większość będzie zbawiona, a tylko nieznaczna liczba największych grzeszników wszystkich wieków potępiona. Nie, przyjacielu. Większość pójdzie na zatracenie. Pozwól, że zadam pytanie. Czy był kiedykolwiek czas, że Bóg, który, jak mówisz, jest Bogiem miłości, zezwolił, aby większość uległa zgubie? Tak, był taki czas. Był to czas potopu. Tylko 8 osób zostało uratowanych, a wszystkie inne zginęły. Zginęli dobrzy i źli, starzy i młodzi, nawet dzieci i niemowlęta. Wszyscy znaleźli zgubę w falach potopu. Jeśli Bóg raz to uczynił, czyż nie byłoby do pojęcia, że może to uczynić raz jeszcze? Tak, uczyni to. Czy pamiętasz o Sodomie i Gomorze? Ilu ludzi uratowało się? Tylko 3. Wszyscy inni zginęli. Jeśli Bóg uczynił to drugi raz, może to uczynić i po raz 3. Wiemy bowiem dobrze, że zdecydowana większość odrzuci Jezusa Chrystusa i będzie zgubiona. Dlaczegoż jeszcze dzisiaj szeroka droga jest pełna, a wąską drogą kroczy niewielu? Pomyśl. Zdecydowana większość nie ma w ogóle pojęcia o Ewangelii. Tak, powiadasz. Ale co z Ameryką? co będzie z chrześcijańską Ameryką. Na pewno w Ameryce większość znajdzie się na wąskiej drodze. Naprawdę? Wiedz, że połowa ludności Ameryki nie przekroczyła progu kościelnego, a mimo to chce się nazywać chrześcijańską. Jeśli obejdziesz wszystkie kościoły jednego miasta amerykańskiego w niedzielę wieczorem, kiedy każdy powinien znajdować się w kościele, jeśli policzysz obecnych i liczbę ich odejmiesz od ogólnej liczby mieszkańców, to przekonasz się, że ogromna większość znajduje się poza kościołami, a tylko niewielu stosunkowo bierze udział w nabożeństwach wieczornych. Doświadcz tego, a przekonasz się, że większość bynajmniej nie idzie wąską drogą. A do której grupy ty należysz? Oto jedyna sytuacja, kiedy pragnąłbym znajdować się w mniejszości. Trzecia. Wielu, którzy spodziewają się zbawienia, będzie zgubionych. Jest to najsmutniejszy fakt, ale rzesze tych, którzy z ufnością spodziewają się, że będą w niebie, ockną się, kiedy będzie za późno i kiedy zrozumieją, że nigdy nie byli odrodzeni. Przez całe życie byli oszukiwani. Szatan przysłonił ich oczy łuskami do ostatka. I w końcu, kiedy jest już za późno, łuski opadły i ludzie ci poznają, że nigdy nie byli zbawieni. Jakaż to straszna myśl, polegać na fałszywej podstawie, nie być zbawionym, oszukiwać się samemu i wreszcie być straconym na wieki. Jest to wiara bez posiadania łaski, gdyż drzwi miłosierdzia są już zamknięte. Teraz niestety rozlegnie się pełen goryczy okrzyk: za późno, za późno. Według Słowa Bożego jedni budują swe domy na skale, a inni na piasku. Jedna i druga budowla wygląda jednakowo. I dopóki świeci słońce, wydaje się, że oba budynki są równie trwałe. Lecz gdy naciągnie burza, dom zbudowany na skale wytrzymuje ataki wichru, zaś dom zbudowany na piasku musi upaść. Tak będzie i w owym dniu. Wielu ludzi, którzy myśleli, że ich budowa jest solidna, spostrzegą, że ich fundament się załamuje i gmach musi upaść. A ty, przyjacielu, czy opierasz się na trwałej opoce, którą jest Jezus Chrystus, czy też polegasz na lotnym piasku swoich własnych uczynków? Rad jestem, że mogę wyznać: mym fundamentem Chrystus Pan, nie piasek to, ach, błogi stan. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. Wiele ich rzecze mi onego dnia: Panie, Panie, czyż w imieniu Twoim nie prorokowaliśmy i w imieniu Twoim nie wyganialiśmy diabłów i w imieniu Twoim wielu cudów nie czyniliśmy? A wtedy im wyznam, żem was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Mateusz 7:21-23. Bracie i siostro, czyż to ma być twoim nieszczęsnym losem? Czy szatan zaślepił twój wzrok? Czy ulegasz oszustwu? Ty, który słuchałeś Ewangelii przez całe życie, ty, który wzrosłeś w domu chrześcijańskim i uczęszczałeś do szkoły niedzielnej, ty, który byłeś aktywnym członkiem zboru, powiedz mi, czyżbyś opierał się na fałszywym fundamencie? Czyż masz przekonać się, kiedy już będzie za późno, że nie byłeś zbawiony? Pamiętaj, że wielu z tych, którzy spodziewają się zbawienia, zginie, a ty możesz znaleźć się w ich liczbie. Czwarta. Nie ma zbawienia po śmierci. Słowo Boże mówi nam o wielkiej przepaści. Jest ona utwierdzona i nie można jej usunąć, a po drugie, nie można jej przekroczyć. Nikt nie może przejść przez nią z jednego brzegu na drugi. Znaczy to, że nie ma drugiej szansy wbrew temu, co uczą świadkowie Jehowy. Jeśli, przyjacielu, umierasz, nie będąc zbawiony, to pozostaniesz niezbawiony. Biblia nie pozostawia iskierki na nadziei, którzy odrzucają Chrystusa w swym życiu. Nie ma nadziei w grobie, nie ma drugiej szansy. Dlaczego tak być powinno? Jeśli świadomie odmawiasz przyjęcia Jezusa Chrystusa teraz, dlaczegoż Bóg nie mógłby ofiarować ci innej sposobności w następnym życiu? Jaką zmianę spowoduje twój zgon? Jeśli jesteś przeciwko Bogu teraz, to będziesz i potem. Możesz żałować z powodu swoich cierpień, lecz nie będziesz mógł odwrócić skutków swej decyzji. Jeśli nie chcesz być zbawiony teraz, to nie będziesz zbawiony i potem. Wyobraź sobie, że dajesz mi podarunek gwiazdkowy, a ja, pogardziwszy twym darem, rzucam ci go w twarz. Czy przyjdziesz do mnie w następne święta i zaofiarujesz mi inny podarunek? Pewnie możesz przyjść, jeśli mnie kochasz. Ale wyobraź sobie, że ja wezmę ten dar i rzucę pod nogi i powiem ci, że go nie chcę. To czy przyjdziesz do mnie jeszcze raz z podobnym darem? Wątpię. A tobie się zdaje, że mimo wielokrotnego odrzucenia Jezusa Chrystusa, miłosierdzie Boże nigdy się nie wyczerpie. Myślisz, że On będzie wciąż powracał i będzie ci wciąż dawał następną szansę. Dlaczego miałby to czynić? Muszę cię ostrzec, że nastanie taki dzień, kiedy On już więcej nie zaofiaruje ci swego daru. Jeśli rozstaniesz się z tym życiem bez Chrystusa, to nigdy Go nie przyjmiesz. Będziesz zgubiony na wieki, albowiem nie ma zbawienia po śmierci. Piąta. To może być ostatnia sposobność. Tak, chciałbym być chrześcijaninem i zamierzam kiedyś nim zostać, ale naprzód chcę użyć tego świata, powiedział raz pewien człowiek do swojego przyjaciela. Dobrze, odpowiedział przyjaciel, używaj świata, a potem będziesz mógł zostać chrześcijaninem. Lecz kiedy powinienem stać się chrześcijaninem? Zapytał ów człowiek zaniepokojonym głosem. Wystarczy 5 minut przed śmiercią, odpowiedział jego przyjaciel. Ale ja wcale nie wiem, kiedy umrę, zawołał ów człowiek. Może mi wtedy nie starczy tych 5 minut. W takim razie należałoby teraz zostać chrześcijaninem, zakończył rozmowę przyjaciel. Nie chlub się z dnia jutrzejszego, bo nie wiesz, co ci przyniesie dzień dzisiejszy. Przypowieści Salomona 27:1. Możesz mieć inną szansę, ale pamiętaj, że przyjdzie czas, kiedy już nie będziesz mógł podjąć ostatecznego wyboru. A to może być właśnie obecna chwila. Jako żyje Bóg, nadejdzie taka chwila, kiedy będziesz na ostatnim nabożeństwie, kiedy usłyszysz ostatnie kazanie i kiedy uczynisz ostateczny wybór. Pamiętaj, że u Boga nie istnieje jutro. Słowo Jego głosi: oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. Czas Boży to czas teraźniejszy. Dlaczego, pytasz, to ma być ostatnia sposobność?